idźmy dalej. Ponieważ w tych pytaniach, które otrzymałem przed tym spotkaniem, jednak większość dotyczyła tego, jak to rozpoznać, co to jest za ten mój los, czy to jest powołanie to naturalne do małżeństwa, czyli do więzi mężczyzny i kobiety, czy to jest właśnie to zwolnienie z tego małżeństwa na rzecz tego, żeby być tym znakiem królestwa, które jest większe niż wszystkie dobra ziemskie. I tutaj bym chciał odnieść się do tego, czy Bóg w jakiś sposób programuje moje wybory, czy On sobie zaplanował właśnie, a ten będzie księdzem, a ten nie będzie. Ja się dowiedziałem rzeczy dziwnej w mojej historii, to znaczy miałem babkę, która, z którą się minęli, już nie spotkaliśmy się tutaj na ziemi, to znaczy ona umarła już przed moimi narodzinami i babka chora na Alzheimera miała takie przebłyski, w których wypowiadała proroctwa. I między innymi wypowiedziała, że najmłodszy będzie księdzem. I wtedy podejrzenie padło na mojego kuzyna, który wtedy był najmłodszy. I mogę powiedzieć, że rzeczywiście jego życie jest naprawdę dziwne. Znaczy, że on zdecydowanie lepiej się nadawał na księdza niż ja. Mnie po pierwsze, że jeszcze nie było wtedy na świecie. On był wtedy najmłodszy. Jego małżeństwo właśnie tak nie za bardzo się udawało. Teraz jakoś wychodzi powoli na prosto. Ale wyraźnie było widać, że jakoś to proroctwo, mimo że on nie wiedział w ogóle o tym, jakoś ono nim tam zaciążyło. Okazało się, że ja zostałem tym księdzem i rzeczywiście jestem w naszej rodzinie najmłodszy. To dziwna sprawa. W każdym razie, czy Pan Bóg w jakiś sposób nas determinuje, przeznaczając jednych do małżeństwa, jednych na księdza? No więc ja w tej pierwszej części próbowałem jednak trzymać się takiej metody, że tak jak jesteśmy stworzeni jako mężczyźni i kobiety, wszyscy powołani jesteśmy do tej więzi, do tego dopełnienia kość z kości, ciało z ciała, czyli do małżeństwa, niektórzy są z tego zwolnieni, a niektórzy z jakiegoś powodu są niezdolni do zrealizowania swojego małżeństwa w taki sposób. W każdym bądź razie istnieje takie pojęcie jak przeznaczenie. Ono tak groźnie brzmi po łacinie determinacja, czyli determinizm. I pytanie, co to jest to przeznaczenie? Przecież święty Paweł mówi, że Bóg nas przeznaczył do czegoś. Każdego jakoś tam przeznaczył. I mówimy sobie, matko, może ja teraz nie trafię w to moje przeznaczenie, może wybiorę coś fałszywego, no i będę nieszczęśliwy. I czasami tak podejrzewamy, że ci, którzy mają nieszczęśliwe życie, oni nie trafili w to swoje przeznaczenie. Więc ważne, żeby czytać Biblię uważnie. I to jest minimum egzegezy biblijnej, to jest przeczytać na przykład całe zdanie i zobaczyć, jakie są sąsiednie zdanie. Więc przeznaczenie nasze, to jest, tak jak święty Paweł mówi, aby być na wzór Chrystusa, podobnym do Chrystusa, czyli przeznaczenie Boże to jest zdolność do tego, żeby kochać miłością podobną do miłości Chrystusa, abyśmy byli na wzór Jego Syna. Czyli w gruncie rzeczy pojęcie przeznaczenia w Biblii to jest takie orędzie o tym, że każdy z nas stworzony jest do miłości, podobnej do miłości Chrystusa. Koniec. Innego przeznaczenia nie ma. Przynajmniej tego Bożego. Ale teraz się zastanawiamy, jeżeli zostaliśmy stworzeni do wolności, to dlaczego jest taki ogromny brak wolności? Że ja jednak mnóstwo rzeczy muszę i ja już niezliczoną liczbę rzeczy po prostu zastałem. Mam taki kolor skóry, taki wzrost, taki wygląd, taką mentalność. Tutaj się urodziłem z kompleksami polskimi. No, mnóstwo tych determinacji mamy, które w gruncie rzeczy bardzo, bardzo nas programują. I z takim przeświadczeniem oczywiście spotykał się każdy człowiek. I też filozofia grecka jakoś odpowiada na to pytanie o to, czy człowiek naprawdę jest wolny, czy jest poddany jakiemuś losowi. Jednak filozofia grecka jednak myśli o naszej wolności pesymistycznie. Mówi tak, każdy człowiek jest przeznaczony, to znaczy zdeterminowany, przynajmniej w sensie hejmarmene, czyli przeznaczenie po grecku. To znaczy, że tak mnóstwo rzeczy wpływa na nas, że trudno w ogóle mówić o ludzkiej wolności. Jak się dokładnie poszuka, to każdą rzecz, którą zrobiliśmy dla czegoś, z jakiegoś powodu, że takiej czystej wolności jakby nie doświadczamy. I oczywiście to przeświadczenie o tym przeznaczeniu to też gdzieś zaowocowało takim przekonaniem, że tak naprawdę to jakieś ogromne moce, czyli gwiazdy, to jest to. Więc poznanie jakby tej mocy gwiazd, astrologia, poznanie gwiazd, może nas jakoś wyzwolić z tego determinizmu. I teraz powiedzmy sobie tak, krytykując trochę to przeświadczenie o takiej determinacji wszystkiego, pomimo tego, że doskonale wiemy, że mnóstwo rzeczy na nas wpływa, każdy człowiek doświadcza tego, że mnóstwo rzeczy dokonuje w wolności. To chcę i to robię, a tego nie chcę i tego nie robię. Jednak jeżeli tutaj jest ktoś, ja naprawdę nie wierzę, że jest tutaj ktoś, kto mówi, nie ma rzeczy, którą bym zrobił w wolności. Jestem kompletnie niewolnym człowiekiem. Zresztą tak samo już w starożytności byli filozofowie, którzy krytykowali tą teorię o przeznaczeniu. Na przykład Epikur, wymyślając tą teorię atomów, które się ze sobą stykają, wpływają na sobę, ale każdy pozostaje tego, on sobie wyobrażał atomy jako kulki, które stykają się ze sobą, wpływają na siebie, ale jednak nie przenikają siebie nawzajem. Każdy atom pozostaje atomem. Chrześcijaństwo oczywiście odrzuca to pojęcie determinizmu, między innymi Grzegorz z Nysy, bo mówi, że taki determinizm byłoby to przypisywanie cech boskim temu światu, który oczywiście na nas wpływa, ale nas nie determinuje do końca. Grzegorz z Nysy również broni czegoś takiego, że przecież my także ponosimy odpowiedzialność za niektóre nasze czyny. Nie wszystko dzieje się samo i wbrew naszej wolności. Czyli uznaje odpowiedzialność i jednak broni przed bałwochwalstwem, nie przypisywać tym siłom natury cech boskich. Grzegorz z Nysy wyraźnie to mówi przeciwko astrologom, a święty Augustyn idzie dalej i mówi w ten sposób, mówiąc o gwieździe, teraz jesteśmy jeszcze ledwo co po okresie Bożego Narodzenia, mówi gwiazda, która prowadziła mędrców. Mówi tak, nie gwiazda sprowadziła Mesjasza, gwiazda zaświadczyła o przyjściu Mesjasza, czyli gwiazda była podporządkowana temu, że przyszedł Mesjasz. Także gwiazdy są poddane Bogu. Jakby taka jest teza, którą wypowiada tutaj święty Augustyn. Dzisiaj nie mamy bardzo często przekonania o determinizmie jakoś tam pochodzącym z zewnątrz, czyli z gwiazd, ale dzisiaj bardzo często jesteśmy przeświadczeni, że gdyby tak dokładnie poskrobać, to wszystkie nasze zachowania da się wyjaśnić psychologicznie. I nie tak mówi nasza wiara. Mimo, że mnóstwo naszych zachowań się da wyjaśnić psychologicznie, jednak jest jakaś tam część życia, za którą przecież ponosimy odpowiedzialność. Czyli dzisiaj to przekonanie o wszechmocy psychologii jest w gruncie rzeczy powrotem do tego przekonania greckiego o tym, że nie ma dla nas żadnej wolności, wszystko sprawia nasza psychika. No tak, jakby ona nie była nami. Ale u Greków była jeszcze bardziej ciemna wersja przeznaczenia, ta, którą możemy jakoś odczytać w historii Edypa, czyli takie fatum, ananke po grecku. Czyli ten determinizm, który wpływa na człowieku, to jest taka siła, która w gruncie rzeczy człowiekowi szkodzi. To ona sprawia, że my robimy rzeczy złe. No i tutaj Edyp, pomimo tego, że próbował się przeciwstawić, robił wszystko, żeby uciec od swojego przeznaczenia, dokładnie właśnie uciekając, realizował ten zaplanowany scenariusz przez przeznaczenie dla niego. I właśnie to go doprowadziło do tej kompletnej zguby. W wersji chrześcijańskiej, czy judeo-chrześcijańskiej, to samo opowiadanie gdzieś trafia na pytanie, czy Judasz, stworzony przez Boga, był zdeterminowany do tego, żeby zdradzić Syna Bożego. Pytanie, czy jego wolność też była objęta planem Boga. No i odpowiedź chrześcijańska jest, że nie, że to jednak był jego wybór, chociaż Pan Jezus bardzo ubolewa nad tym wyborem jego serca. Jeszcze jest pytanie o inne przeznaczenie, to znaczy o statystykę. Zobaczcie Państwo, jest taka no twarda statystyka, że w wielkich miastach ginie tam co tydzień 5 osób wskutek jakichś zbrodni. No i mówimy sobie, no jeżeli taka jest twarda statystyka, no to najprawdopodobniej w najbliższym tygodniu też 5 osób zginie. No to jeżeli 5 osób zginie, no to będzie 5 osób, które to zrobią. No i nawet jeżeli to mi się uda, że to nie jestem ja, no to ktoś jest do tego przeznaczony. On musi wykonać te wyroki, które i tak się dokonają. I teraz powiedzmy sobie tak, nawet konieczność statystyczna nie zmienia sytuacji wyboru pojedynczego człowieka. To znaczy to, że dojdzie do jakiejś zbrodni, naprawdę nie oznacza, że ma tą zbrodnię, musi koniecznie tą zbrodnię dokonać ktoś z nas. Może być jakiś taki miesiąc czy tydzień, w którym ci nie dokona nic, bo akurat ktoś w swojej wolności nie chciał po prostu tego zrobić. Ale doskonale wiemy, że istnieje w świecie coś takiego jak konsekwencja czynów. Właśnie nasze pierwotne wybory bardzo jakoś determinują nas. Jakiś ruch powodował jakieś kolejne kroki. Bardzo często, jak ja słyszę historię w spotkaniach małżeńskich, jak małżeństwa opowiadają o tym, jak się poznali, no to naprawdę milion scenariuszy można byłoby napisać z każdej takiej historii poznania się ludzi. Bardzo rzadko to jest tak, no właśnie byliśmy w duszpasterstwie i poznaliśmy się. Bardzo często jest tak, no najlepsze są te historie, kiedy ktoś zastępował kogoś. Tam kolega zaprosił koleżankę na zabawę szkolną, ale tam zachorował albo skręcił nogę, no i poprosił brata albo kuzyna tam, żeby go zastąpił. Zastąpił, okazało się, że to super historia się tego zaczęła i właśnie piękne zaślubiny. Gdzieś tam konduktor pomagał jakiejś tam podróżniczce zabłąkanej, no i to rozpoczął się początek historii. Ktoś tam zjadł ciastko i mu spadło na spodnie, no i ktoś się rzucił na pomoc, żeby mu zetrzeć krem. No, niesłychane zupełnie historie. Co to ciastko ma wspólnego z ich małżeństwem? Oni są prawdziwym małżeństwem, gdyby nie to ciastko, nic by z tego nie było. Istnieje coś takiego jak konsekwencja mnóstwa jakichś historii, wydarzeń, ale ta konsekwencja tych wydarzeń nie oznacza tego, że my naprawdę nie jesteśmy wolni. Nie można prowadzić nie ma takiej logiki, która by powodowała tak, że wszystko, co zrobiliśmy, jest konsekwencją jakichś tam wcześniejszych rzeczy, a my tutaj tacy właśnie biedni, nic od nas nie zależy. Trzymajmy się rzeczywistości. Mamy mnóstwo chwil, kiedy wiemy, że to, co zrobiliśmy, zrobiliśmy naprawdę na własną odpowiedzialność, bez względu na mnóstwo uwarunkowań, które jakoś wsparły ten gest. Lub tak, albo inaczej. Albo właśnie czasami bywają takie determinizmy, że ktoś mówi sobie, moje małżeństwo, to ja nie wiem, jakie będzie moje małżeństwo, ale wiem, że nie będzie takim jak moich rodziców. I okazuje się, że po 20 latach dokładnie ląduje dokładnie w tym samym miejscu. Dlaczego? Bo się zaprogramował. Właśnie zrobił wszystko odwrotnie niż jego rodzice. A to nie o to chodzi, żeby robił odwrotnie, tylko żeby zrobił po swojemu. On programował się przez to, że porównywał zawsze swoich rodziców do tej sytuacji, w której był. Istnieje u grechów też takie przeświadczenie o takim fatum moiry. To znaczy, że istnieją takie ludzkie wybory, które pociągają za sobą ciąg zdarzeń, który już nieuchronnie musi nastąpić. I to ta wersja takiego myślenia filozofii greckiej, ona w gruncie rzeczy jest bliska temu, co mówiliśmy o konsekwencji czynów, że jest bardzo często jakieś tam nasze postępowanie jest konsekwencją czynów, nasze wybory przynoszą owoce, ale orędzie chrześcijańskie jest takie. Nie ma takiej sytuacji, w której Bóg nie mógłby wyprowadzić jakiegoś dobra. Nawet nieuchronny ciąg beznadziejnych błędów nie oznacza, że kolejny ruch będzie błędem. To może być dojście do tego, do tej chwili, w której Bóg wreszcie wyprowadzi dobro, mimo że ja nie prowadziłem, nie umiem tego dobra wyprowadzić. Mamy historię tej chociażby gliny, Zacheusza, Marii Magdaleny, tej kobiety, która miała 7 mężów, świętego Pawła. Gdzie nie sięgnąć? Mamy takie coś, że w którymś etapie życia Bóg wyprowadził z jakiejś trudnej historii jakiś niezwykły zupełnie dobro. I tak, te przekonanie o jakimś tam fatum, jakimś tam losie, ta obserwacja grzechów, ona ma jakieś podłoże w rzeczywistości. Ale na szczęście orędzie chrześcijańskie jest znacznie bardziej optymistyczne. Mówi o przeznaczeniu, czyli jednak o zdolności człowieka do miłości, gdzie by się nie był znalazł. W encyklice o nadziei papież Benedykt podaje takie przykłady osób, które przetrwały jakąś taką zupełnie beznadziejną sytuację. Jakiś biskup, który przez 13 lat w jakimś więzieniu, w samotności całkowitej, nawet mszę odprawiał, bo przekonał jakimś cudem strażników, że do leczenia gardła potrzebuje wina. I tam dzielił sobie to wino po kropelce na dłoni, odprawiał Eucharystię z jakiegoś okruszka chleba i z kropli wina, którą wylewał na rękę. Mówi, że to były najpiękniejsze Eucharystie, jakie w życiu mu się zdarzały. Orędzie chrześcijańskie o przeznaczeniu to jest o tym, że Bóg jest większy niż wszystkie inne moce na ziemi. Że godność człowieka jest większa niż czasami nawet złe nasze czyny, nawet nasze zbrodnie. Nawet człowiek, który popełni jakiś zły czyn, nie traci swojej godności. To jest także orędzie chrześcijańskie. Opatrzność Boża uwzględnia to nasze uwikłanie, ale opatrzność Boża nie zależy od naszego uwikłania. To jest przeświadczenie jednak o wolności Boga i o mocy Boga, która jest większa niż nasze nawet złe konsekwencje poprzednich złych czynów. Grecka reakcja na to fatum ludzkiego losu to była taka tolerancja wzajemna i czasami poddanie się w takiej mądrości mędrca. Biblijnie to zniewolenie, czyli takie doświadczenie Greków, doświadczane także oczywiście przez każdego człowieka, to nie cała odpowiedź. Także człowiek nie do końca wolny może być przez Boga jakoś prowadzony do wolności i jego wolność może zostać rozjaśniona i oczyszczona. Ja tutaj muszę pewną część opuścić, ponieważ boję się, że nie odpowiem jakby na te postulaty, które mi Państwo zadaliście. W każdym bądź razie święty Paweł w którymś tam momencie jakoś tak wołając wobec zdumienia nad jego losem, który najpierw walczył z Bogiem w imię wierności Bogu, a potem okazało się, że Bóg zawalczył z Pawłem i Paweł strasznie był z tego zadowolony, mówi, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On jeżeli własnego Syna nie oszczędził, ale za nas go wydał, kto może wydać na nas wyrok potępienia? Paweł ma przeświadczenie, że nie ma takiej mocy, która mogłaby mu odebrać to jedno. Miłość Boga do siebie. Bóg kocha glinę jak garncarz, ale wyjątkowy garncarz, który kocha glinę, z której lepi człowieka. Przeznaczenie Boże to przede wszystkim Jego dar. Czyli przeznaczenie Boże to miłość Boga do nas. Bóg kocha w taki sposób, że obdarza nas wolnością jako osoby, czyli jako kogoś podobnego do siebie samego. Bóg kocha nas tak, że chce wyzwolić z naszych grzechów, które nas depersonalizują i zniewalają. Wolność, którą Bóg nam pokazuje, to nie wolność do robienia czego się by zachciało, tylko wolność, jaką Bóg nam pokazuje, jest wtedy, kiedy potrafimy kochać. To znaczy także, kiedy rezygnujemy czasami właśnie z samowoli na rzecz jakiegoś dobra i w tym się wyrazi nasza wolność. I pomimo tego, że przecież Bóg ma dostęp do naszego serca, Bóg nie odbiera nam wolności. Bóg pozostawia nam tajemnicę wolności wraz z tym przedziwnym paradoksem w realizacji wolności, która kojarzy się ze stratą. Ten paradoks, który krótko zasygnalizuję, pewnie już tutaj wielokrotnie o tym była mowa. Wybierając jedno, tracę wszystkie inne możliwości. jeżeli ktoś dokonuje jakiegokolwiek wyboru, no to tak, dotąd właśnie stałem przed budką z lodami, no i mam tam właśnie takie i takie i takie i takie, no i mówię sobie, co tu wybrać, no po prostu to są fajne, a tych jeszcze nie jadłem, to coś zrobić. No i w końcu mogę wybrać tylko jeden albo dwa. I teraz zrezygnowałem z innych, ale gdybym korzystał z pełni tej możliwości, jakie daje mi moja wolność, musiałbym tak do końca życia stać i się zastanawiać, co tu wybrać. I tak czasami ludzie stają wobec tego swojego powołania życiowego. On wie, że teraz mógłbym być tą kobietę za żonę, tą kobietę za żonę, tą, a tamtą kobietę za żonę, tamtą kobietę. Po prostu, jaj, ile wyborów. A jeszcze mogę być księdzem, mogę być zakonnikiem, mogę być celibatariuszem, a misjonarzem. Wszystko mogę, po prostu niezliczona ilość wyborów. No i teraz zdecydowanie się na jeden z tych wyborów, no to totalne ograniczenie. Ale dopóki on tak się rozgląda, co by tu wybrać, to on jest niewolny w tej swojej wolności. I on tak będzie stał jeszcze przez 20 lat i potem stwierdzi, że już te wszystkie osoby są zajęte, już się zestarzały, a już jego silnicy, już na niego tak nie patrzą z zainteresowaniem. Okaże się, że już w ogóle nie jest w stanie wybrać niczego, ani czy pójść do kina, czy pójść do łóżka. Co tu zrobić? Przepraszam. Mówiłem o spaniu. Paradoks wolności. Wybierając coś, zostawiam za sobą różne inne możliwości. Ale okazuje się, że właśnie poprzez ten wybór osiągnąłem jakiś nowy pułap wolności. W tym pułapie mam znowu przed sobą jakieś zupełnie nowe możliwości, których nie miałem poprzednio. Jakby wchodzę na inne piętro wolności. Przez każdy wolny, na miarę jakoś mojej wolności, wybór. Ale istnieje też coś takiego, oprócz wyboru wolności, jak takie doświadczenie pochwycenia przez Boga. Dokładnie też cytuję tutaj taką książkę, która była dawno, dawno temu. Kobieta pisała o pochwyceniu przez Boga. Kobieta niewierząca, którą Pan Bóg w modlitwie posiadł zupełnie w taki sposób, że no, po prostu zrodził w niej taką tęsknotę za nim, że nie mogła sobie z tym poradzić. Wchodziła do kościoła i trzymała się fizycznie klęcznika, bo okazywało się, że fruwała w powietrzu po kościele. Pochwycona przez Boga. Prosiła Pana Boga, żeby nie przy ludziach. Teresa Wielka miała to samo, że tak klękała na klęczniku, żeby nie dało się wyfrunąć, bo mówiła tylko nie przy siostrach. Ale to nie chodzi o fruwanie. O doświadczenie, że ktoś mnie w jakiś sposób posiadł, owładnął moją wolnością i teraz pójście za tym jest najpełniejszym zrealizowaniem mojej wolności. Ja spokojnie mogę powiedzieć, że moje doświadczenie odkrywania powołania było dokładnie takie, po prostu takie odkrycie pewnej możliwości i takie przeświadczenie, że jeżeli to się nie stanie, to zostanę niewolny do końca życia. Chociaż ten wybór, jakoś nie ten jakby odkrycie tego wyboru nie pochodziło ode mnie. Fascynacja, że to spełni wszystko, to udoskonali wszystko, to nada sens wszystkiemu, że tylko tak mogłem zrealizować moją wolność, ale przecież to odkrycie nie pochodziło ode mnie. I teraz w podobny sposób spada niekiedy na człowieka to doświadczenie pochwycenia w powołaniu do małżeństwa, ale tu chciałbym tak to poprowadzić, tą myśl. Nie istnieje powołanie do małżeństwa w ogóle. To w ogóle to istnieje w tym pierwotnym powołaniu nas jako w ogóle do istnienia, jako mężczyzn i kobiety. Ale powołanie do małżeństwa jako zrealizowanie pewnej wspólnoty miłości nie istnieje w abstrakcji, tylko ono istnieje powołaniem do takiego małżeństwa z tą osobą konkretną. Tej osoby do małżeństwa z tą osobą. O takim powołaniu do małżeństwa warto mówić. Pytanie, kiedy się otrzymuje to powołanie z taką stuprocentową pewnością? Bo nie wierzymy, po czym mam poznać, jak to odkryć, że to jest powołanie do małżeństwa z tą osobą. No więc z całą pewnością można się o tym dowiedzieć tak czarno na białym w chwili zaślubin. Jak już człowiek stanie przed ołtarzem i będzie zdolny do powiedzenia: ja tu ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość oraz, że Ci nie opuszczasz do śmierci, i usłyszy z drugiej strony to samo, to jest chwila, w której można powiedzieć bez wątpienia: te osoby zostały przez Boga powołane do życia małżeńskiego, ale do tego życia małżeńskiego, nie do jakiegokolwiek innego. Tak samo jak ja dowiedziałem się ostatecznie o tym, że jestem powołany do kapłaństwa, w chwili, kiedy biskup włożył na mnie ręce i powiedział, że będę tak jak na wzór apostołów sprawował właśnie tą liturgię Eucharystii w imieniu Kościoła dla zbawienia ludu Bożego. Wtedy już nie miałem mieć wątpliwości, że zostałem powołany do kapłaństwa. Wcześniej mógłbym jeszcze zadawać pytania, ale powinienem mieć ważne przesłanki, odważając się stanąć jednak przed biskupem. Powołanie do tego małżeństwa. W jaki sposób ono się odkrywa? Poprzez pragnienie i odkrycie, że zrealizowanie tego pragnienia będzie realizowaniem mojej wolności. Na zasadzie tego wyboru, który wypełnia jakoś w tym momencie moją wolność i przenosi wolność na zupełnie nowy etap. Powołanie do małżeństwa poznaje się w spotkaniu z tą konkretną kobietą. To nie dokonuje się na zasadzie fatum. Miłość nie chce. Ja naprawdę jak słyszę, to mnie skręca tak. Dlatego trochę ze złością to mówi. Ktoś mówi: miłość przyszła i co ja mam zrobić? Tutaj żona, trójka dzieci, i on mówi: miłość na mnie przyszła, muszę za nią pójść. Fatum to jest człowiek poddany właśnie z mocą, które przyszły na niego z zewnątrz, człowiek niewolny. Wiele mogę wtedy powiedzieć: no jak przyszła, to może pójdzie, tylko nic nie rób. Niestety często bywa, że człowiek jednak coś robi. To byłoby na zasadzie fatum. Bez tego chrześcijańskiego orędzia o przeznaczeniu do miłości, do zrealizowania mojej miłości w tym konkretnym małżeństwie, o którym się dowiedziałem ostatecznie w chwili zaślubin. Ten mężczyzna i ta kobieta, które potrafią pokochać siebie wszystkimi jakby rodzajami miłości, do których jest zdolny człowiek. Które się odzywają jakieś także w moich, w tym garniturze moich uczuć, przeżyć, wrażeń, wzruszeń tego wszystkiego, ale także pragnienia prawdy w tej miłości, pragnienia jakiejś etyki, jakiejś zasady, jakiejś więzi, która będzie niezaprzeczalna. I chciałbym jeszcze poruszyć taki wątek, który strasznie mi się spodobał. Pan Marian Grabowski, taki fizyk, a zarazem filozof, który pewnie tutaj bywał gościem. O, no to był czy będzie? Był. Czy mówił o miłości płciowej? No to ja powiem, o czym powinien powiedzieć do Was pan Marian Grabowski. Znalazłem u niego taką analizę, którą on zatytułował o miłości płciowej. Ja wiem, że to strasznie niefajnie brzmi po polsku, ale on to wziął z Maxa Schellera. W dodatku możemy jedynie to przełożyć, tak jakby unikając tego takiego trochę niezręcznego polskiego określenia, na miłość seksualną, która nic nie będzie nowego wnosiła, ponieważ seks po łacinie to znaczy płeć, czyli tylko można się pochwalić znajomością łaciny, a zarazem on ją wyraźnie odróżnia. I taką próbuje Max Scheler robić taką analizę, odróżnienie miłości płciowej od miłości osobowej. No ja będę się trzymał tych terminów, które zostały. Mówi tak. Po pierwsze, że miłość płciowa nie musi być osobowa, ale może być osobowa. Miłość osobowa z kolei z istoty nie jest płciowa. Jest spotkaniem osoby z osobą na głębszym poziomie niż na poziomie spotkania płci. Według Maxa Schellera miłość płciowa nie jest takim złożeniem popędu seksualnego z jakąś duchową przyjaźnią. Bo tak czasami sobie wyobrażam ten impuls takiego zainteresowania i pożądania, no i to uwierzymy w taki właśnie garnitur takiego spotkania ze sobą. No zobacz, jaki jestem, kim jestem, jaka ty jesteś, coś tego, ten tu gadu takie właśnie, że niby chodzi o coś innego, a tak naprawdę zaiskrzyło fascynacja, płeć, taki impuls, który przynależy do tego pociągu seksualnego, naturalnego popędu płciowego, który jest niestety, no ja przepraszam za to słowo, przynależny także do świata zwierząt. To jest ta słynna historia, to jest dla takiego rozbrojenia tego, jest taka opowieść, że hrabina pewna doszła do wniosku, że już najwyższy czas, żeby syna wtajemniczyć w te sprawy męsko-damskie. No i mówi ojcu, żeby ma to zrobić. Mówi, no ale po co? Przecież ten syn nasz jest dorosły, on już pewnie naprawdę nie potrzebuje. Musi ojciec to zrobić. No więc, no ale jak mam to zrobić? No powiedz, że tam motylki, tak no, kwiatki, tam ptaszki, no, zwierzątka, no to może jakoś dojdziesz do tego. No on mówi, synu, pamiętasz, jak byliśmy kiedyś na wycieczce w Anglii i co zrobiliśmy wieczorem? Więc mówi, no pewnie, że pamiętam. No więc mama kazała ci powiedzieć, że zwierzątka, ptaszki, motylki tak samo. Więc miłość płciowa według Maxa Schellera to nie jest złożenie popędu, naturalnego popędu seksualnego, który jest abstrakcyjny, który jest pociągiem po prostu do płci przeciwnej i tyle. I który w zasadzie obiekt może wybrać dowolny. Bo podoba się i to pociąga. Generalnie cały gatunek tego drugiego rodzaju człowieczeństwa pociąga i tyle. Nie jest takim pociągiem naturalnym, jakoś przybranym w taką przestrzeń właśnie gadu-gadu, tam jako przyjaźnienie się i tą taką przyjaźń osobową. Mówi, że popęd seksualny ma taką strukturę, że dąży po prostu do zaspokojenia w gruncie rzeczy w jakikolwiek sposób. Stąd nieprzypadkowo ten cały rynek jakby tej propozycji seksualnej do zaspokojenia tej naturalnej potrzeby człowieka, która w dodatku poprzez korzystanie tych dóbr erotyki nie zostaje zaspokojona, tylko rozbudzona jeszcze bardziej. Ktoś, kto pójdzie w tą ścieżkę, okazuje się, że pragnie coraz bardziej, aż w końcu to pragnienie jego dosięga takich granic, kiedy się już dzisiaj mówi o uzależnieniu, że człowiek po prostu od tych przeżyć związanych z tym zaspokajaniem się uzależnił i to nie ma końca. Miłość, to pożądanie seksualne, które każdy człowiek przeżywa, jedni silniej, jedni słabiej, ono w gruncie rzeczy dąży do zaspokojenia w jakikolwiek sposób. Co inaczej miłość płciowa, czyli związana ze spotkaniem płci mężczyzny i kobiety. Ona wybiera na zasadzie wrażenia, przeżycia, urody, wdzięku, sposobu jakiegoś postępowania, różnych bardzo parametrów, które może wziąć przed uwagę. Jest w gruncie rzeczy jakimś przejawem witalności, wyjścia człowieka z zamknięcia wokół skoncentrowania na samym siebie, tylko zobaczenia, że jest ktoś, kto mnie potrafi zafascynować. Jest w tym coś bardzo pozytywnego, które jest także naturalną zdolnością człowieka. Mówi, że jednak to jeszcze nie jest miłość osobowa. To jest jakby zauważenie dobra, którym jest ten człowiek, ale taki, jak jest, w tym konkrecie. Kobiety zakochują się w mężczyznach, mężczyźni zakochują się w kobietach, bo w ten sposób jakby próbują jakby przeżyć to mnóstwo tych dóbr, które zauważył w tej drugiej osobie, właśnie w jego wdzięku, urodzie, sposób brania, życia, zabary, no różne rzeczy potrafią zafascynować. Mężczyzna robi wrażenie na kobiecie, która też potrafi się nim zafascynować, pociąga ją jakoś, mówi, że jest piękny, chociaż my mężczyźni tego nie rozumiemy. Scheller mówi, że ta miłość płciowa wybiera z tego drugiego i szczególnie jest wrażliwa na to, co w człowieku szlachetne, w przeciwieństwie do tego, co pospolite, jakieś wulgarne, niskie. Szlachetność nie w sensie moralnym, tylko jakby taka wartość, którą cenię bardziej w stosunku do jakichś innych cech, które uważam za jakieś takie pospolite i byle jakie. Miłość płciowa podobna jest do przyjaźni, ale zdecydowanie różna od pociągu seksualnego, tego naturalnego. Miłość płciowa dąży do wyrażenia się w znakach i tym między innymi właśnie w znaku bliskości, w obdarowywaniu jakoś czułością i także miłość płciowa dąży do aktu seksualnego, który też będzie znakiem przyciągania osoby, tego kobiety przez mężczyznę i odwrotnie. Tylko, że chcę, żeby to był znak jedności, czy nie przyciągania naturalnego, tylko taki znak metafizyczny, który coś głębszego oznacza. Ludzie czasami mówią, ale to miało także oprócz tego przeżycia erotycznego także jakieś znaczenie. Problem w tym, że ta miłość płciowa jest śmiertelna. Wraz jakoś z naszą śmiertelnością jako osoby, z tym, że mamy doświadczenie tej entropii, że większe wartości po prostu jakby nie rozwijamy, one się rozmywają, jakoś słabną, to jest coś takiego, że no właśnie, upadek naszych sił witalnych, to zainteresowanie innymi osobami, tego nie rozwijamy ciągle, no interesujemy się, a potem już jakby trochę tracimy zainteresowanie. Jesteśmy czasami bardzo dzielni, potrafimy zafascynować, a czasami z czasem okazuje się, że jesteśmy bardziej konformistyczni. Czasami jesteśmy wstydliwi jakoś, to jest bardzo taka przejaw szlachetności, a czasami stajemy się po prostu niewrażliwi. Czasami zafascynujemy własną wolnością. Z czasem okazuje się, że ta wolność nasza okazuje się, że się jakoś rozmywa. Szlachetność jakoś przechodzi w większy egoizm. I teraz nie da się zastąpić miłości płciowej przez pociąganie seksualne, które miało być stać się paliwem do rozniecania tej miłości płciowej, bo nie będzie. Będzie tylko najwyżej paliwem do większego głodu, który nie zostanie zaspokojony, bo on by mógł być zaspokojony tylko zupełnie w inny sposób, nie poprzez erotyk. Miłość płciowa ginie, jeżeli nie przerodzi się, przemieni się, Max Scheler mówi, w miłość osoby i to w dodatku jednej osoby. Tej konkretnej osoby, którą wybiorę w stosunku do jakichkolwiek innych wartości. Takich, które mogą być taką pułapką konformizmu. Majątku, sławy, pozycji, siły, wolności, przeżyć, czegokolwiek. Wszystkie te inne rzeczy podporządkuje byciu z tą jedną osobą. Przy zachowaniu także kolejności, że tą największą wartością i wyjątkową wartością jest posiadanie Boga, potem człowieka, a potem związku z Nim. Wtedy ta miłość płciowa jakby rozwija się i owocuje tym, że staje się miłością osobową. Może... Patrzę na zegarek, patrzę. Bardzo dziękuję. Dobrze, już przechodzimy do pytań. Ostatnia zielona kartka. Potem jeszcze tylko kilka białych. Miłość płciowa może być impulsem do rozwoju tej miłości osobowej, ale potrzeba właśnie czasu, wypełnienia tego czasu mnóstwem znaków, także poczucia realizmu i także, Max Scheler mówi, prawdy, czyli poszukanie, co było prawdziwym gestem miłości. I tutaj powiedzmy sobie, te zgodne z przykazaniami Bożymi na ogół będą prawdziwym gestem miłości, a te niezgodne z przykazaniami będą nieprawdziwymi. Miłość osobowa rodzi się wtedy, kiedy uznaje, że drugi ma swoje słabości, które akceptuje po prostu. Zauważam także jego sylwetkę moralną i dążę do tego, żeby on był piękniejszy właśnie w tej sylwetce moralnej, prawdziwszy, lepszy. Zależy mi na dobru jego moralnym. Nie zależy mi na jego doskonałości, na tym, żeby był ideałem, tylko go podziwiam za jego szlachetność, także która się w jego zmaganiach czasami z jego słabością pojawia. Postrzegam jego wartości seksualne także, ale przeświecone przez tajemnicę jego osoby, nie postrzegam go tak jako właśnie taki przedmiot seksualny, tylko osobę, która ma także taki swój wymiar seksualny. Czasami to oznacza tyle, że na przykład małżonkowie poślubiają się na takiej zasadzie, że ktoś lubi duże blondyny, a na jego żona jest na przykład taką filigranową brunetką. I można powiedzieć, że on ciągle chwali się, że strasznie podobają mu się duże blondyny, a nie wiadomo dlaczego ma właśnie tą brunetkę. Dlatego, taką drobną, dlatego, że w niej dostrzegł tą wartość osobową, którą właśnie rozwinął w spotkaniu z jej osobą. Miłość ta osobowa wtedy, kiedy się odkrywa, że coś jest większego niż ja sam na świecie. To wyrazi się w wyłączności, w zasadzie wierności, która jest niesamowicie potrzebna i w miejscu Boga w tej relacji miłości, czyli w otwarciu na coś więcej niż tylko możemy stworzyć my sami. I teraz ostatnie, bardzo krótko te karteczki białe, to już będzie o powołaniu, o tym jak rozpoznać, jak wybrać, jak pójść za powołaniem. Mówiłem, powołanie do małżeństwa odkrywa się po tym, że człowiek potrafi jakby budować tą miłość osobową w spotkaniu miłości płciowej z tą konkretną osobą. Nie w ogóle jakby z kobietą jako taką, czy z mężczyzną jako taką. Pytanie, czy to ten, czy to nie ten? Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Ostatecznie rozwiewa wątpliwości fakt zaślubina. Tak jak mówiłem. Ale jest dojrzewanie do tej decyzji osobowej, czyli rozwój tej miłości płciowej w kierunku miłości osobowej. I teraz pytanie, jak to rozpocząć. Niektórzy mówią, ale nie wiem, czy ten ma być moim mężem, czy nie. Naprawdę będzie świetnym ojcem, świetnym kierowcą, świetnym menedżerem naszego domowego biznesu. Mnóstwo tyle ma zalet, ale nie wiem, czy on ma być moim mężem, czy nie. I teraz tu męża czy żony nie wybiera się tak jak taki produkt w takim właśnie magazynie z potencjalnymi kandydatami, wybierając właśnie ten model, tylko jakby rozpoznaje się w sobie zdolność do wejścia w związek małżeński po tym, że tej osobie, takiej jaką ona jest, jestem gotowy ofiarować swoje życie, ufam, że on jest w stanie ten dar przyjąć z całym szacunkiem. W dodatku jest gotów zrobić dokładnie to samo. Jest zdolny ofiarować mi swoje życie, a ja jestem gotów zrobić wszystko i jestem zdolny, żeby ten dar przyjąć. Po tym się poznaje taką relację gotową na zaślubiny. Ale sam fakt tej przynależności ostatecznej rozstrzyga fakt zaślubin. Pomijam cały ten wątek ślubów zawartych w sposób nieważny, kiedy był jakiś błąd, jakaś niezdolność do wypełnienia tego wszystkiego, to znaczy błąd jakiejś tej miłości osobowej, który spowodował niezafunkcjonowanie tego małżeństwa i później po jakimś tam czasie na drodze takich dociekań, takich sądowych, przy obronie wszystkich możliwych argumentów za, rozstrzyga się czasami, że jednak te zaślubiny były takim pustym obrzędem, który nie przyniósł im łaski zaślubin, bo coś nie zadziałało jakby w ich decyzjach. Na ten temat na pewno zupełnie inna szkoła wiary powinna się odbywać, jeżeli już, chociaż ja generalnie nie lubię mówić o niezdolności, raczej wolę mówić o tym, jak co zrobić, żeby człowiek był zdolny do małżeństwa. Ja generalnie zachęcam. I od chwili zaślubin już nie ma pytania, czy mamy być małżeństwem, tylko jak. Jak wytrwać czasami. Co zrobić, żeby jednak ratować. To wtedy tylko takie pytania. O, takie warto sobie zadawać. Poza tym zupełnie marginesem jakieś tam doznawane, jakieś jawnej zupełnie przemocy, która go zagraża, lub jawnej zdrady, która po prostu wprowadza to w jakiś układ zupełnej niemoralności. Wyjątki to są właśnie te niezdolności. Niezdolności, jakiś grzech, który oznacza, że obumiera ta miłość płciowa, a miłość osobowa nie została dostatecznie zrealizowana. I teraz osoby pojedyncze, bo najwięcej tych pytań, które miałem, to tego dotyczyły te postulaty. Jak to jest, że istnieje bardzo dużo osób pojedynczych, które pragną zawrzeć małżeństwo, ale właśnie jakby nie są stanie. Nie spotykają takich właśnie. To w Polsce jest taki problem znakomicie wykształcony. Piękne dziewczyny, samodzielne, które nie są w stanie sobie spotkać kogoś godnego relacji. Spotykają jakichś grubiańskich facetów, którzy zupełnie nie chcą zafunkcjonować w spotkaniu z osobą, tylko co najwyżej na jakichś takich warunkach rozrywkowych. No i odwrotnie pewnie też tak bywa. Co to jest? Osoby pojedyncze, które pragną małżeństwa, można powiedzieć, na zasadzie tego pierwotnego daru. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. To znaczy to odkrycie tego pierwotnego powołania do tego, żeby być, że człowiek stworzony jako czy kobieta, czy jako mężczyzna, pragnie być związanym z tą drugą osobą analogiczną do niego. Z Skąd to się biorą te osoby pojedyncze? Tak jak mówiłem, czasami z krzywdy ludzkiej, a czasami po prostu z upośledzenia, które jest jakąś tam konsekwencją, jakichś tam zdarzeń, czasami też choroby po prostu, albo że coś nie zaistniało. Przecież czasami te parę sekund akcji porodowej decyduje w zasadzie o możliwościach życiowych człowieka, które czasami powodują jakieś tam upośledzenie. Na całe życie dziecka, które gdyby nie te kilka sekund, to żyłoby zupełnie inaczej. Czasami to ta niezdolność rodzi się z czyjegoś lub własnego grzechu. Czasami z czyichś, skutków czyjegoś grzechu, jakiegoś przerostu egocentryzmu. Czasami właśnie niezdolności do przejścia z tej miłości płciowej do budowania miłości osobowej w spotkaniu na poziomie tej miłości płciowej. Czasami niestety z głupiej mody dzisiejszej, która mówi, że żeby pomyśleć o małżeństwie, to trzeba mieć właśnie dom, samochód, świetną pracę, 4 fakultety i 150 kursów zawodowych skończonych. Wtedy wreszcie można pomyśleć o małżeństwie. I człowiek patrzy na zegarek, aha, pierwszy, 1.26, aha, to styczeń 26, ale który to rok? 2008. A, ja już mam 41 lat. Już chyba niestety spóźniłem się. Z przegapienia, z niedobrego postulatu życiowego, który mówi dopiero wtedy, kiedy będziesz zupełnie jakby przygotowany na wszystkich możliwych innych polach, to wtedy się zabierz za to. I dlaczego? Kiedy ja przygotowywałem spotkania, te, które mam do dzisiaj, wczoraj wieczorem. Dlaczego? Ponieważ mówiłem sobie, wszystkie inne bieżące sprawy załatwię, a wtedy już tak będę miał spokojną głowę, żeby się tutaj do Państwa przygotować. No i co, okazało się, że było już za późno. No i tak bywa, że jak chcemy się tak przestrzennie przygotować, może się okazać za późno. Przeoczy ktoś jakąś chwilę, kiedy ten moment takiej fascynacji, ale nie tej erotycznej, fascynacji osobą, on oznaczał jakąś życiową możliwość, którą przynajmniej należało zbadać. Osoby pojedyncze, co mogą z tym zrobić? Właśnie naprawdę nie wystarczy takie pobożnościowe gadanie, Pan Bóg Ci wystarczy, albo kochaj bliźniego, albo takie dzisiaj czasami sugestie, zaadoptuj upośledzone dzieci. Podobno można. Są osoby, które to robią i naprawdę heroiczna miłość, która się w ten sposób wyraża, ale być może, że jedynym sposobem przeżycia jakoś tego swojego powołania do miłości jest to opłakanie dziewictwa, czyli nadanie temu sens cierpienia, które ma oznaczać znak, że przecież jednak moje życie ostatecznie wypełni się w Królestwie Bożym i ono może już dzisiaj się znać znakiem tęsknoty za tym spełnieniem. Walka ze zgorzknieniem, z oskarżaniem innym, z tymi cechami starokawalerstwa czy staropanieństwa. To jest wtedy pewnie jeden z elementów tego opłakania dziewictwa. Idąc dalej, powołanie do kapłaństwa, do celibatu. Na ten temat było mnóstwo tych sugestii, ale ja nie chciałbym z tego robić głównego tematu, bo mam wrażenie, że jednak to powołanie do celibatu czy do kapłaństwa, ono dopiero jakby tu się dobrze się jakby pokazuje w tym kontekście tego powołania do miłości na wzór Chrystusa. Tak jak mówiłem, jako proroctwo lub jako posługa ludowi Bożemu, w szczególności jako posługa małżeństwu. Święty Paweł w którymś momencie używa określenia dla duszpasterzy, że jesteście, przepraszam za wyrażenie zupełnie nie z naszego świata, eunuchami dla królestwa. Czyli ktoś, kto ma jakby doprowadzić człowieka do zaślubin z Bogiem. To takie coś jest, to jest posługa duszpasterzy. Posługa wobec małżeństwa, żeby małżeństwo rozwijało się. Zobaczcie, jak to czasami jest dramatyczne, jeżeli posługa duszpasterza niestety nie buduje, tylko rozbija małżeństwo. My mamy posługiwać Kościołowi, także temu najmniejszemu Kościołowi, którym jest małżeństwo sakramentalne mężczyzny i kobiety, dla lepszego celebrowania życia ich małżeńskiego i rodzinnego. Celem powołania jest jedność z Bogiem. Jest takie pytanie o wyższość. Które lepsze? Wyczuwacie Państwo z mojej wypowiedzi, że tutaj jakby najwięcej skupiłem się na powołaniu do małżeństwa. Bo to jest taka najtrudniejsza, myślę, że realizacja tej miłości na wzór Chrystusa, bardzo angażująca, bardzo oznaczająca wyrzeczenie się siebie w imię miłości. Właśnie sytuacja małżeństwa, które posiada dzieci. Ja teraz współpracuję bardzo blisko z mnóstwem osób, które właśnie pielęgnują życie rodzinne i to jest taki wybór życiowy. Bardzo staram się wspierać w trudnym bardzo wyborze właśnie tego bezustannego zaangażowania w te oczekiwania i potrzeby dzieci. Też cierpię z tego powodu, bo jak wyjeżdżamy na takie turnusy, na przykład tygodniowe, a w zimie na dwa takie wyjeżdżamy, to zawsze gdzieś mniej więcej w okolicach piątku, zaczynamy w niedzielę, już spada na mnie ta właśnie ta cała taka galaktyka wirusów, która się w tej małym skupisku tak dużej ilości dzieci się rozwija i ja cierpię razem z wszystkimi. I zapadam na jakąś tajemniczą chorobę, tak mniej więcej plus minus czwartek albo piątek. Nie ma rady, inaczej jeszcze mi się nie udało przeżyć takiego tygodnia. Ale pytanie o wyższość. No więc pytanie o wyższość, o to, które dary Boże są lepsze, nie jest dobrym pytaniem. Wręcz jest to grzechem przeciwko miłości Bożej. To gdzieś tam zahacza o te tak zwane grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, czyli takie coś, że nie korzystam z darów, które mi Pan Bóg dał, bo jestem zazdrosny, to że inni mają inne. Tak pytanie o wyższość gdzieś zawiera w sobie taką pułapkę. Więc bardziej jest pytanie o to, znakiem jakiego, w jaki sposób ta realizacja powołania do miłości jest znakiem Królestwa Bożego. Można powiedzieć, że powołanie do celibatu ma w sobie wyższość w takim sensie tylko, że jest tym proroczym znakiem powołania wszystkiego, co istnieje, do Królestwa Bożego. Ale tutaj na ziemi realizacja powołania do miłości jest w mniejszej postaci. Można powiedzieć, że ja porównując się z życiem rodzinnym, to jednak jak już wieczorem zamknę się w mojej celi, położę się do łóżka, to już zasadniczo poza telefonem, który naprawdę wyjątkowo, raz mi się zdarzyło w ciągu roku, że ktoś mi zadzwonił o pierwszej w nocy, to poza tym zasadniczo mam spokój. Chyba, że mi się coś przypomni, że czegoś nie przygotowałem na następny dzień. Ale małżeństwo, które kładzie się już tak właśnie w znoju wieczorem spać, nie ma ani chwili pewności, że właśnie dziecko akurat nie zamieni sobie dnia na noc i właśnie o drugiej w nocy nie stwierdzi, że to jest świetny moment na zabawę. Zapominając o tym, że ono o szóstej idzie z powrotem spać, a tata idzie, bierze teczkę i idzie do pracy. W sensie jakby ofiary, miary miłości, to szczerze mówiąc, ja jakoś jestem przekonany, że powołanie do małżeństwa tutaj na ziemi jest pełniejszym znakiem miłości Chrystusowej. A w jakiejś większej, bardziej takiej bezwarunkowej miłości Chrystusowej. A zarazem Pan Jezus mówi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Już jesteście dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Jeszcze nasza miłość będzie bardziej owocna. Właśnie dzisiaj jakby pełnia miłości realizuje w miłości wyłącznej. A w niebie tak samo właśnie pełna miłość będzie w miłości niewyłącznej wobec każdego i wszystkiego, co Bóg stworzył. Nie możemy sobie tego w żaden sposób wyobrazić. Więc myślenie o tym, które powołanie wyższe, a które niższe, szczerze mówiąc, jest niedobre, bo ono nic nie wnosi. Bo co najwyżej może mi dodać samopoczucie, jak ja przeczytam świętego Tomasza, że moje powołanie jest wyższe niż wasze. No i co z tego? Lepiej się poczuję. No i co z tego? Czy ja mam wtedy lepsze powołanie? Nie. Lepiej się czuję. Ale jak ja powiem Państwu, że powołanie do małżeństwa jest lepsze. Lepiej się poczujecie. Ale czy to zmienia trud Waszej miłości? Nic nie zmieni. Najwyżej powiecie, ksiądz był taki, który nas docenił. I teraz rozpoznawanie. To już ostatnie zdanie. Rozpoznawanie. I generalnie, jeżeli ktoś pyta, czy ja mam powołanie do małżeństwa, czy nie, to tak. Z faktu, że jesteśmy mężczyznami i kobietami, oznacza, że jesteśmy powołani przez Pana Boga w naturalny sposób w akcie stworzenia do małżeństwa. Tyle, że nie do małżeństwa w ogóle. Tylko, że małżeństwa z konkretną osobą, a to już jest trudniejsze do zrealizowania, to nie zawsze się udaje. Niektórzy są z tego zwolnieni po to, żeby być znakiem jakoś tych rzeczy no, Królestwa Bożego, które jest wieczne, a nie tylko przynależy a nie przynależy wyłącznie do rzeczy ziemskich. Chociaż małżeństwo tutaj na ziemi zawarte, ono tak owocuje taką miłością, która jest już miłością Chrystusową i tą samą miłością, miłość Bóg udoskonali w niebie, tak że mąż będzie kochał nie tylko swoją żonę miłością, taką wyłączną, nie taką, gdzie będzie całkowicie jej oddany, ale każdego człowieka w niebie tak potrafi pokochać, chociaż niektóre kobiety bywają o taką perspektywę zazdrosne. Niektórzy są zwolnieni z tego, ale na rzecz pewnej pozytywnej odpowiedzi. Ci, którzy z jakiegoś powodu, no nie wiadomo jakiego, nie poszli tą drogą, ani właśnie małżeństwa, ani to nie zostali zwolnieni z niego przez Pana Boga, jakąś taką, w sposób jakiś taki zafascynowania, właśnie bycia pochwyconym do jakiegoś konkretnego, do jakiejś konkretnej wersji tego życia, to takie osoby, które w jakiś sposób nie realizują tego powołania, realizują to jedyne, pierwotne powołanie do miłości, doświadczając, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, tęskniąc za spełnieniem miłością i ta tęsknota jest zapowiedzią spełnienia, które będzie w Królestwie Niebieskim. No tak, w taki sposób potrafię jakoś ułożyć te problemy dotyczące powołania. Temat jest naprawdę znacznie szerszy, ale na potrzeby tego naszego spotkania próbowałem w takie ramy. I teraz chciałbym spróbować jakoś spotkać się z tymi pytaniami, które w międzyczasie się zrodziły.
Ojcze, a ile mamy jeszcze czasu?
Ile potrzebujemy, ale myślę, że nie potrzebujemy więcej niż 15 minut.
To ja zacznę od pytań, których mają wspólne powiązanie i wspólny temat. Jak powiązać powołanie, zwłaszcza zawodowe, z przypowieścią o talentach, a co z powołaniem do zawodu, wyboru swojej drogi życiowej, jeżeli chodzi o pracę? Czy również w tej kwestii Bóg ma dla nas jakiś plan?
Przypowieść o talentach, talenty to były pieniądze. I to chodziło tylko o zrobienie wrażenia na słuchaczach. I zbieżność słowa talent greckiego z polskim słowem talent jest przypadkowa. Ale mówi się o czymś takim powołanie do zawodu. I że człowiek to robi powołanie. Tu chodzi bardziej o takie szczere zaangażowanie się, czyli zdolność taką, że człowiek ma pewne predyspozycje, pewne dary. Pan Bóg uczula na coś, ale to powołanie, na przykład znam taką dentystkę, która chciała być inżynierem, ma do tego naprawdę zdolności, takie manualne bardzo zdolności, abstrakcyjne myślenie. Została dentystką dlatego, że w drodze na egzamin na Politechnikę, zdejmując rękawiczkę zębami, wyłamała sobie ząb, po czym miała mnóstwo kłopotów z wstawieniem tego zęba. I stwierdziła, że nikt nie umie porządnie wstawiać zębów. Ktoś musi to robić porządnie, no i postanowiła zostać dentystą. Naprawdę to robi z powołania, można powiedzieć, czyli miłości do jakiejś posługi. Ale myślę, że jest mnóstwo, no mówią, że powołanie do zawodu, powołanie do polityka, powołanie sportowca i tam coś jeszcze. Myślę, że to jednak jest wtórne rozumienie pojęcia powołanie, czyli pewna naturalna zdolność, to zbieżność. Tak samo jak mamy naturalną zdolność do realizowania powołania, do miłości tej w związku. Tak myślę.
No to w takim razie jeszcze tutaj mam kilka pytań od ludzi.
To było pytanie o talenty, że niektórzy mają więcej niby talentów, a inni mają mniej. I rzeczywiście w Ewangelii jest mowa tylko o tym, że nieważne, żeby porównywali, kto ma więcej, kto ma mniej. Kto jest piękniejszy, kto jest mniej piękny. Tak jak właśnie ta żaba właśnie. Piękny tu, a mądry tutaj. Nie o to chodzi, żebyśmy mieli więcej niż inni, tylko żebyśmy to, co mamy, zaangażowali w miłości. Aby tyle ma przypowiedź o talentach do tego, o powołaniu.
Teraz pytania związane z życiem samemu. Jest pytanie, Czy w kontekście singlowania egoizmem nie jest fakt, że szukamy życiowego partnera głównie ze względu na chęć spełnienia samego siebie?
Tak. Jeżeli to, znaczy, uwaga, singlowanie to jest pewna moda współczesna, o której mówił duszpasterz Beczki niedawno. Więc sytuacja osoby pojedynczej to nie zawsze jest singlowanie jako pewna moda, styl życia. Jeżeli ktoś w ramach tej mody chce mieć też małżonkę lub małżonka, no to on go będzie miał, ale na zasadzie tej więzi erotycznej, która się wypali i potem będzie szukał jakiejś innej więzi erotycznej. To znaczy, że w kontekście singlowania, takiego wyboru życiowego, ja myślę, że jest niemożliwe zrealizowanie powołania. W ogóle. To znaczy, że no musi człowiek w najlepszym przypadku, ale bywały takie historie, ale nie należy na to liczyć. Znaczy, święty Paweł spadł z konia, święty Franciszek został ranny w wojnie. I to właśnie z singlowania go zrobiło świętym Franciszkiem. Więc jeżeli no, ktoś skoczy na spadochronie, no i spadochron się nie otworzy i owocem tego nieotwartego spadochronu będzie to, że przestanie singlować, tylko zacznie myśleć o powołaniu do małżeństwa, to dobrze. Ale nie należy jakby w ten sposób planować powołanie do małżeństwa, że skakać na spadochronie.
Pytanie o zjawisko niezdolności emocjonalnej współczesnych ludzi, zwłaszcza kryzysie męskości i ojcostwa. Czy to też zjawisko bycia niezdolnym do małżeństwa?
Niestety tak. Ta kategoria niezdolności psychologicznej do podjęcia obowiązków małżeńskich, tak ona się nazywa w prawie kanonicznym, ona jest kategorią nową. Została wprowadzona w kodeksie w roku 1983 jako jedna z przyczyn niezdolności do zawarcia związku małżeńskiego. Niestety tak. Czyli bywają takie zranienia psychologiczne, które powodują, że człowiek nie jest w stanie założyć owocnie małżeństwa. Nieszczęście, no, tak bywa. Ale tylko tyle potrafię opowiedzieć. Nie chciałbym Państwa tym straszyć. Na szczęście są terapie. Na szczęście też jakby nie jest celem życia na ziemi być zdrowym psychicznie, tylko dojść do zbawienia.
Teraz pytanie o inną drogę. Jaka może być forma bezżenności dla Pana, dla osoby żyjącej w świecie? Czy może to być na przykład ślub prywatny wierności Bogu?
Może być taki ślub prywatny wierności Bogu, chociaż takie pragnienie wierności Bogu to jest powołanie każdego chrześcijanina. Jeżeli ktoś już coś ślubuje, to uwaga, ponieważ jeżeli ślubuje Panu Bogu coś, to należy tych ślubów dopełnić. I lepiej się poradzić kogoś, czy taki prywatny ślub składać, czy nie, żeby on nie był próbą, bo obawiałbym się, że to jest taka próba poradzenia sobie z problemami. Tu właśnie podejrzewałbym pewien kontekst taki psychologiczny, takiej próby zaślubin. Ale jeżeli ktoś okaże się, że to nie jest taka ucieczka od cierpienia poprzez te śluby, to warto oczywiście taki ślub wierności Panu Bogu i takiego, że chciałbym być tutaj w świecie znakiem tego, że istnieje miłość, która przekracza wszystkie miłości. Ona jest tam miłością w Królestwie Bożym. Tyle, że jeżeli już się składa śluby, to gdyby ktoś chciał tych ślubów nie dopełnić w jakiś sposób, to powinien zwrócić się do właściwej pomocy kościelnej o zwolnienie z tego ślubu. I tu jest władza biskupa. Więc nie radzę tak zawierać takich ślubów i odwoływać sobie ich co drugi dzień. Jak już to tak na poważnie. Poradziwszy się wcześniej roztropnego duszpasterza.
No to może teraz przejdziemy do pytań związanych z drugą częścią wykładu. No i może zadam pierwsze takie pytanie. Powiedział ojciec, że nieprawdą jest, że nie trafiwszy w swoje powołanie, nie możemy być szczęśliwi. A co z sytuacją, gdy otwarcie nie zgodzimy się przez egoizm, lęk, brak zaufania, zatwardziałość serca na Boży plan względem nas, gdy już go odkryjemy? Czy możemy być wówczas szczęśliwi? Czy mamy zatem wolność?
To jest tak. Ze szczęściem to jest, to ostrożnie mówić, ponieważ nie jest z kolei taką zasadą, że my tutaj na ziemi powołani jesteśmy do szczęścia. My pragniemy szczęścia i nie należy tego lekceważyć. Ale Ewangelia odpowiada w ten sposób, że pragnienie szczęścia zostanie zaspokojone nie wtedy, kiedy będziemy szukali szczęścia, tylko kiedy będziemy kochać. I teraz, jeżeli komuś z jakiegoś powodu nie udało się zrealizować jego powołania, zawiódł po prostu, bo tak się czasami zdarza przecież. I rozpadło się. Teraz bardzo często rozmawiam z małżeństwami, które rozpadają się mężczyzna mówi, wiedziałem, już 4 lata widziałem, że coś się dzieje, ale wydawało mi się, że to przejdzie. I okazało się, że nie przeszło. Pogorszyło się. No właśnie, można jakby nie zrealizować. I teraz można powiedzieć tak, na pewno nie ma się co łudzić, człowiek, któremu się nie udało zrealizować powołania, nie będzie szczęśliwym tutaj na ziemi. Ale może zrealizować to jedno wspólne powołanie do miłości na wzór Chrystusa w tym miejscu, w którym się życiowo znalazł. Jeżeli będzie kochał naprawdę, to osiągnie szczęście, ale jako produkt uboczny miłości, a nie jako cel życia.
Przedostatnie z pytań, które otrzymaliśmy. Pytanie o bezpośrednią interwencję Boga w wydarzeniach naszego życia. Kiedyś ojciec mówił, że w negatywnych wydarzeniach, takich jak nieszczęście, kataklizm, nie ma nigdy udziału Boga. A co z wydarzeniami pozytywnymi? Na przykład spotkanie owocujące szczęśliwym związkiem, czy wygrana totolotka. Czy w nich jest ingerencja Boga? I czy w każdym takim wydarzeniu? A może tylko w niektórych? Jak to rozpoznać i czy jest to w ogóle możliwe?
Wygrana totolotka jest koniecznością statystyczną. W końcu ktoś zapisze te numery, które wypadną też w tych losowaniach i tyle. Więc to nie ma co Pana Boga mieszać w to. A co z takimi wydarzeniami, które znacząco wpływają na nasze życie? Warto myśleć w ten sposób, że być może, że Pan Bóg jakoś prowadził to, że te szczęśliwe wydarzenia na nas jakoś tak zbiegły, ale dopóki jesteśmy na ziemi, możemy powiedzieć, że nie znajdziemy wystarczającej odpowiedzi, takiej, która by powiedziała, na pewno to Pan Bóg zrobił, a tego na pewno Pan Bóg nie zrobił. Jedno wiemy, że Pan Bóg nie robi żadnego zła, nawet nie robi zła, żeby z niego wyprowadzić dobro. Więc jeżeli komuś stało się nieszczęście, to nie było to działanie Boże po to, żeby z niego wyprowadzić szczęście, nawrócenie jakieś. Ale jeżeli zdarzyło się komuś coś dobrego, to zdecydowanie dobro warto przypisywać Panu Bogu. Więc, bo ono pochodzi, bo całe dobro pochodzi, jest dziełem Bożym i pochodzi od Boga. Ale nie da się powiedzieć, to mi Pan Bóg zmontował, a to tamto inne dobro, to sam sobie zrobiłem. Nie da się tego tutaj, póki jesteśmy na ziemi, nie da się tego odgadnąć. No, jakby, ja bym przestrzegał przez takim szukaniu znaku. Niektórzy mówią, ale miałem tyle znaków od Pana Boga, że to jest moja wybranka. Jak widzisz, po ślubie okazało się, że to nie. No, więc powiedzmy sobie, to nie, Pan Bóg w ten sposób nie montuje nam naszej drogi życiowej, że nam właśnie kieruje, a potem jak już skieruje, to już ustawi. Czyli to nie były znaki Boże po prostu, tyle z tego wynika.
Może to być ostatnie pytanie o tytuł naszego wykładu. Czy można postawić znak równości między powołał a zaprogramował? Powołanie można odkryć, a program trzeba wykonać.
No tak, mam nadzieję, że po prostu, jeżeli mamy doświadczenie wolności, to znaczy, że nie jesteśmy zaprogramowani. Tyle. Ja tylko wziąłem ten tytuł tak, żeby troszeczkę zaintrygował, a dlatego też, że on mnie intryguje. No więc to, że nie jesteśmy zaprogramowani, to raczej doświadczamy tego, jeżeli mamy jakiś tam margines wolności. A teraz powołał, że Pan Bóg nas powołuje. To, że właśnie mówiłem, że Pan Bóg niektórych zwalnia na przykład z tego wspólnego, naturalnego powołania do małżeństwa. Tak jak mi się zdarzyło. Ja miałem dokładnie poczucie takiego pochwycenia. które poddałem też próbie kilkuletniej, bo tak nie do końca byłem pewny, aż tym bardziej moi rodzice nie byli zupełnie pewni, że to jest fakt. I bardzo jestem wdzięczny za ten cały czas próby. Okazało się, że to powróciło dokładnie za ten czas, który przeznaczyłem sobie na taką próbę, powróciło zupełnie ze zdwojoną siłą, kiedy wiem, że zachowywałem się wtedy irracjonalnie. Nawet wybór Dominikanów, ponieważ ja ciągle myślałem, że chcę być franciszkaninem. Wybór Dominikanów powiedziałem tylko po to, żeby proboszcz mnie pytał, skąd ja znam franciszkanów. A że Dominikanów znam, to wiedział. No więc jak pytał, czy Dominikanów, powiedziałem tak. Żeby już nie pytał. A potem mówiłem, może do Dominikanów. I to, że tak jest, że Pan Bóg niektórych zwalnia z tego, na zasadzie takiego doświadczenia pochwycenia, to jest tak, że nadal to pójście za tym wyborem, za zwolnieniem z innej formy życia, z innej realizacji miłości, to także nie dzieje się na zasadzie zaprogramowania. Tylko każdy, kto wybiera jakiś sposób, idzie za jakimś sposobem życia, prędzej czy później odkryje, że to ja naprawdę wybrałem to. Ja to wybrałem raz, ja to wybieram 10. raz, ja to wybrałem jeszcze zupełnie niedawno jeszcze raz, kiedy sobie zdałem sprawę, że muszę na nowo jakoś określić motywy mojego istnienia jako dominikanina. Wybrałem to zresztą właśnie bez miary jakoś, ale nawet jeżeli to Pan Bóg właśnie mi jakby przeznaczył odwiecznie jako formę realizacji mojej miłości, On nie odebrał mi wolności w pójściu za takim właśnie formą realizacji powołania do miłości, wspólnej, jednego powołania do miłości na wzór Chrystusa.
To były wszystkie pytania, które zebraliśmy i chcieliśmy podziękować Ojcu, że znalazł czas, żeby przyjechać do nas i podzielić się swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami na temat powołania.
Bardzo dziękuję. W takim razie, zobaczcie, jesteśmy idealnie, minutę mamy, tak sam raz na modlitwę, co? O to, żebyśmy potrafili zrealizować to wspólne powołanie do miłości. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Ja korzystam jeszcze z chwileczki uwagi i zapraszam wszystkich na nieszpory, które odmówimy zaraz po spotkaniu i dla chętnych, jak najbardziej dla wszystkich brewiarzy starczy i wspólnie możemy odmówić. Natomiast chciałabym podać jeszcze informację o następnym wykładzie otwartym Dominikańskiej Szkoły Wiary, który odbędzie się 23 lutego. Wykład wygłosi ojciec Zbigniew Bomert, a tytuł tego spotkania to Kiedy należy słuchać swojego sumienia. 23 lutego. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za dzisiejszy wieczór, za dzisiejsze popołudnie.